kolacjuwa.
Nordin odłóż ten kisiel, zaczynamy od nagrywania.
To nie jest kisiel, to jest budyń. Kisiel nie lubię.
Mniejsza o to. Witamy w kolejnej audycji i tym razem jako prowadzący są Jakub Sopyło
i Nordin Sekar.
A my lecimy z tematem bez przedłużania.
Film.
Tak, a z filmem u nas przyszła...
Zofia Walder.
Dokładnie.
Filmowy specjalista.
A więc filmowy specjalista, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
Dzisiaj chciałabym polecić film z Netflixa o nazwie Projekt Adam.
Mi się wcześniej nie obiło uszy.
Ty mi się właśnie obiło, ale nie widziałem. Wiem tyle, że jest coś tam chyba o podróżach w czasie, że gra tam Ryan Reynolds i Mark Ruffalo, z tego co pamiętam.
Tak, jest to film o podróżniku w czasie, który w pewnym momencie spotyka swoją młodszą wersję i razem ruszają po pewien cel na przygodę, żeby nie zdradzać za dużo.
Czyli nie można zdradzać za dużo, to jest taki film.
No, jest tam parę zwrotów akcji, natomiast... Ogólnie film naprawdę jest dość prosty fabularnie, ale uważam, że to nie dla fabuły ten film się ogląda, tylko dla emocji. Ponieważ sam film wywołał u mnie naprawdę cały wachlarz emocji.
A nie spoilerując, jesteś w stanie zrodzić jakie konkretnie elementy?
Mogę się postarać.
Powodzenia.
Ponieważ główną rolę oczywiście odgrywa Ryan Reynolds, który gra Ryana Reynoldsa, jak to często bywa, ale ja po prostu go kocham jako aktora, więc dla mnie to jest wielki plus tego filmu.
Fajnie jest widzieć Deadpoola w innych produkcjach, to prawda.
No, a tak w innych skórkach, co nie?
No.
Tak, i skoro on gra główną rolę, no to, jak już mówiłam wcześniej, spotyka swoją młodszą wersję, którą aktor, który odgrywa młodszego Ryana Reynoldsa, naprawdę zrobił wyśmienitą robotę, ponieważ ten aktor dziecięcy, bo on ma chyba z 12 lat, naprawdę czuć, jakby to był ten sam aktor. I ma tak same...
Współczuję.
Ale ma naprawdę podobne teksty, takie bardzo zaczepne.
No i bo to Ryan mogło... Reynolds ma 12
tak,
lat generalnie.
Ale...
Słyszę, że nie lubisz tego aktora.
Nie, no nie lubię. Po prostu śmieję się z niego, szydzę.
Ja na przykład właśnie bardzo go lubię i to mogło być bardzo źle, ponieważ no jednak dziecięcy aktorzy bywają różni i nie można też bardzo dużo od nich wymagać, ale ten dzieciak naprawdę świetnie odgrywa tą rolę. A jeżeli chodzi o emocje, o których wspominałam wcześniej, no to jest tam wątek ojca, w pewien sposób nieobecnego ojca. I mimo, że sam film jest bardzo zabawny, ponieważ wiele razy zanosiłam się śmiechem z żartów i rzucanych takich one-linersów Ryana Reynoldsa i też innych osób, to równocześnie były też momenty, na których przyznam, że się popłakałam, więc zdecydowanie polecam.
Mówisz, że się popłakałaś, ale nadal nie zdradziłaś mniej więcej, co było powodem.
No właśnie, nie mogę zdradzać za dużo.
Powiedziałam... Jesteś jakimś łowcą spoilerów dzisiaj.
Powiedziałam, że jest to nieobecny ojciec i myślę, że tyle może wystarczyć.
No dobrze, no dobrze.
Okej, a film trwa taką, bym powiedział, standardową długość filmu, takie 1,5 godziny pełnometrażowe, czy jest krótszy, dłuższy? Jak to tak?
Tak, raczej takie standardowe. No, myślę, że to nie jest najdłuższy film, na szczęście, bo mam wrażenie, że ostatnio wychodzi bardzo dużo, bardzo długich filmów i tutaj jest taki film, że po prostu włączysz sobie w pewne słoneczne bądź pochmurne popołudnie i nie stracisz, znaczy nie poświęcisz za dużo czasu temu filmowi, a równocześnie poczujesz pewne oczyszczenie, katarzis i poczujesz, że obejrzałeś coś fajnego.
Katarzis z Ryanem Reynoldsem,
no to brzmi
to brzmi dziwnie. Ale myślę, że inaczej się tego nie da określić.
No to widzę, produkcja Netflixa, tak?
Tak. Produkcje Netflixa przyzwyczaiły nas do różnego poziomu, jeżeli
to
mogę powiedzieć tak eufemicznie. Natomiast ten film, mówię, on nie jest arcydziełem, nie jest też wybitnie skomplikowany. Tam są bardzo proste cele, ale po prostu relacje między bohaterami są wygrane naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o obsadę, no to Ryan Reynolds, no i też Mark Ruffalo, czyli taka lekko bohaterska obsada, naprawdę świetnie się tutaj sprawdza.
Wyśmienicie. A ty świetnie sprawdziłaś się jako nasz filmowy ekspert po raz kolejny. Nie trać tej mocy.
Nie trać tej mocy, zapraszam ponownie, a my przechodzimy do następnego segmentu naszej audycji, w której będziemy mieli dużo gości, bym powiedział. Dużo gości, bo nagranych na sądzie. O co będą się pytać? Nordin, chcesz przybliżyć?
Seriale, serialiki. Niech opiszą serial swój ulubiony w jednym zdaniu.
Trudne zadanie, ale dobra, lecimy.
Jaki jest twój ulubiony film albo serial i opisz to w jednym zdaniu?
Breaking Bad. Wciąga cię, przykuwa do fotela i nie puszcza nawet lata po obejrzeniu seansu.
Mój ulubiony film jest o tragicznej historii małżeństwa, w którym widać, jak bardzo emocje kumulują się w obydwóch osobach i jest to historia małżeńska.
Castlevania opowiada o przygodach łowcy wampirów, wampira i pewnej magiczki.
W pamięci to na pewno mi ostatnio tchnęła Grę o Tron, ponieważ się sobie odświeżyłam. Bardzo sobie dobrze poradzili, jeśli chodzi o przedstawienie ubrań, odzwierciedlenie tego wszystkiego, łącznie z życiem wiejskim.
Na wspólnej, ponieważ lubię polskie seriale i interesuje mnie takie życie serialowe polskich ludzi.
The Good Doctor. Fajne, polecam każdemu obejrzeć. Można sobie spojrzeć z innej perspektywy.
Aktualnie bardzo lubię Virgin River. Akcja dzieje się w małym miasteczku wysoko w Kalifornii Północnej i rzeki, góry to jest totalnie to, co lubię.
To są smuglasiści nie płaczą o tym, że jednak przyjaciół znajduje się w biedzie i że jesteśmy tacy sami tak naprawdę wszyscy i fajnie bliża się miłym.
Bardzo lubię twórczość Barei, bo oprócz tego, że ma tę swoją komediową warstwę, to pod tym jeszcze się kryje taki mocniejszy przekaz.
Moim ulubionym filmem jest Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Mówi o tym, jak ważną wartością jest wolność i możliwość krytycznego myślenia.
Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Humor tam jest genialny po prostu.
Królestwo Montyra. Szwed nie lubi Duńczyków.
No to mój ulubiony film to Dirty Dancing. No i mogę powiedzieć, że klasa sama w sobie.
Niania Frania. Super serial. Bardzo mi się podoba długość odcinka. Idealna do obejrzenia przy śniadaniu.
Live action One Piece'a. Bardzo dobre live action. Polecam każdemu serdecznie bardzo.
Nic się nie powtórzyło nawet. Nie słyszałem podobnych opinii.
No niesłychane, nieprawdaż?
Niesamowite.
No, a twój Kuba, jaki byłby taki serial?
Mój ulubiony, a pozwól ci zgadnąć, wydaje mi się, że padł tutaj w sądzie. Och, możesz Vera. Strzelać, masz dwa strzały.
Zaraz cię zastrzelę. Pierwsza kula poleci na wspólnej.
Trafione, niezatopione, nietrafione w ogóle, przepraszam.
Dobrze, więc drugi mój strzał, myślę, poleci prosto w Castlevanię.
Trafiłeś, chociażbym nie podsumował to jako przygody łowcy wampirów, wampira i magiczki. To jest takie, no nie wiem, bym musiał poświęcić o wiele dłuższy elaborat.
Ja bym to określił jako bałkańska saga o umieraniu w błocie trochę.
Trochę tak, trochę tak.
Ale
dobra, teraz odbiję piłeczkę i jaki byłby twój ulubiony serial albo film?
No, słuchaj, można powiedzieć, że kim byłyby chłopaki, gdyby faktycznie płakały? Byłyby po prostu chłopakami, czyli po angielsku.
Okej, okay, the chłopaki, the boys, dobrze.
Tak jest. W jednym zdaniu można powiedzieć, superbohaterowie są źli, a my jesteśmy trochę mniej źli, więc ich zabijemy.
No dobrze, no. Bądźmy więc dobrzy przynajmniej w tym, co robimy tutaj.
Tak.
Keep repeating that you'll never fall in love when everybody keeps repeating.
Gość kolacjowy.
No, kolejny segment i myślę, że w tym możemy się nauczyć, że żeby znaleźć ciekawych ludzi w życiu, nie trzeba daleko szukać, bo jednym z naszych gości dzisiaj będzie... Jeden z naszych prowadzących. Sam się zapowiedziałeś, po prostu zepsułeś mi linię.
Przepraszam, że ci zepsułem linię.
No dobrze, ale w takim razie, panie Nurdinie Sekarze, o czym dzisiaj byś chciał porozmawiać jako gość w naszym studiu?
Panie Jakubie Sopyło, chciałbym powiedzieć o rzeczy, która w poprzednim odcinku była lekko zapowiedziana, czyli mistrzowaniu w grach RPG.
Wow. Ten spoiler z poprzedniego odcinka teraz już w końcu znalazł wyjście.
Tak, foreshadowing został opłacony. A zatem... Ja, można powiedzieć, nie jestem jakimś wielce doświadczonym mistrzem, bo nie jestem wielce doświadczonym człowiekiem jako takim. Wbrew pozorom jestem dość młodziutki, ale...
Wbrew pozorom, dobrze.
Ale w RPG gram już od jakichś, powiedzmy, tak spojrzę na zegarek, chyba będzie to już takie 8 lat.
Całkiem długo, no.
Mistrzuję od z kolei połowy tego czasu. I myślę, że w wielu przypadkach bycie mistrzem gry jest dużo bardziej ekscytujące niż bycie graczem samym w sobie.
A wytłumacz może, na czym w ogóle polega takie bycie mistrzem gry. Takie, podejdźmy od samego początku, od samego tutorialu, powiedział.
Jesteś Bogiem, jesteś światem, jesteś wszystkimi postaciami, które twoi gracze napotykają. Jesteś fabułą, która może być elastyczna, może być bardziej stała. To ty kreujesz tak naprawdę właśnie wszystkie wątki, kreujesz wszystkie problemy, ale też czasem i rozwiązania. Po prostu jesteś twórcą historii, można powiedzieć. Trochę taki łatwiejszy sposób na stworzenie właśnie historii niż, nie wiem, napisanie scenariusza czy książki, bo wielkie znaczenie w tym mają właśnie twoi gracze. Ja na przykład, jako mistrz, lubię dawać graczom wolność i lubię, by oni w pewnym sensie, nawet jeśli sami nie zdają sobie z tego sprawy, tworzyli też ten świat, w którym przyszło im się znaleźć.
Okej, a na jakiej zasadzie działa w sumie to tworzenie świata przez nich? W końcu to ty jesteś tym całym światem, oni na ciebie bardziej wpływają, czy ty pozwalasz im wpływać? Na jakiej zasadzie to działa ta relacja?
Lubię sobie wyznaczyć, kiedy tworzę na przykład fabułę, lubię sobie wyznaczyć parę punktów, które są jakby tymi punktami nienaruszalnymi, które zostają, które są bardzo istotne. I tych punktów zazwyczaj jest niewiele, tak... że na palcach jednej ręki da się policzyć, a resztę zostawiam graczom. Reszta rzeczy są bardzo luźne, są bardzo elastyczne i decyzje graczy, tym samym ich postaci, mają na nie bardzo duży wpływ. I jedna decyzja może zmienić przebieg tak naprawdę całej historii, całej kampanii nawet. Ja uważam, że po prostu jako mistrz trzeba być zwyczajnie elastycznym, trzeba umieć się dostosowywać i umieć po prostu korzystać z tego, co dają ci gracze, bo wszystko, co dają ci gracze, można jakoś wykorzystać.
Czyli to nie jest tak jak w planszówce, załóżmy w takim Descencie, czy innym Imperium kontratakuje, czy jeszcze inne, Doom jest chyba. Są takie planszówki, w których jeden jest tym big bad guy'em, przeciwko któremu idą gracze, to raczej współpracujesz z nimi.
Ja myślę, że to jest taka częsta zmiana, bo mistrz, jako taki mówię, musi być elastyczny, musi widzieć ten balans między dopingowaniem graczom, a między chęcią udupienia ich po prostu, bo...
ależ użyłeś kolokwializmu podłego
bo czasem, udupienia. Czasem po prostu trzeba umieć być zmiennym. Jako Bóg trzeba być zbalansowanym Bogiem. Tym, co daje i tym, co zabiera. Czasem daje im okazję, by załóżmy odnaleźć jakąś potężną broń, czy postać, która może im pomóc. A czasem sprowadza na nich na przykład smoka, czy coś jeszcze gorszego.
Coś jeszcze gorszego. Strach myśleć, tak. Co by to było. Dobrze. Mamy w takim razie pana mistrza gry. Czy pojawią się jeszcze kiedyś jakieś tutoriale? Możemy szukać?
Miejmy nadzieję. Ale zanim odejdę, chciałbym jeszcze tylko na szybko wspomnieć o jednym cytacie, który mój pierwszy mistrz mi kiedyś powiedział, który polecam wszystkim mistrzom, że mistrz gry powinien być... oszustem, złodziejem i leniem przede wszystkim.
I z tą myślą idziemy dalej. The people ain't happy, and the river
Kącik Mola. Witamy w kąciku trola. Naszym gościem, naszym epickim gościem trolowym jest...
Marta Miszewska.
Marta Miszewska, powiedz nam, o czym nam dziś opowiesz?
Będzie to opowieść o jednej z moich ulubionych książek, no w sumie serii książek, a mianowicie Wojnach Makowych Rebeki Kłąk. Czy słyszeliście o tej książce kiedyś? Bo ona naprawdę robiła furorę swojego czasu.
Dosłownie... Opiło mi się uszy, tylko tytuł.
Chciałem powiedzieć dosłownie to samo, więc uderzasz w nas na świeżo, możesz zarekomendować.
Jasne. Jest to seria składająca się z trzech tomów, każdy po około 500 albo 600 stron. Wojna Makowa, Republika Smoka i Płonący Bóg. Opowiada ona historię Fang Runin, później nazywanej Rin, która pochodzi z małej prowincji. Jest wychowywana przez, no to nie jest jej rodzina, została przygarnięta tej rodziny. I w związku z problemami finansowymi ma być wydana za mąż. Jej jedyną nadzieją na wydostanie się z tej sytuacji jest dostanie się do elitarnej szkoły, do Sinegardu. A żeby tam się dostać, trzeba zdać bardzo ciężki egzamin. Jednak Rin się nie poddaje i spędza po prostu całe dnie. Nie śpi, tylko siedzi i się uczy, żeby ten egzamin zdać, żeby nie musieć wychodzić za mąż. Sinegard jest szkołą wojskową. Ponieważ całe, no to ma miejsce w cesarstwie, który jest bazowany na kulturze Chin, na historii tego państwa. Autorka bardzo dużo, dużo tej historii, dużo wątków bierze po prostu z historii tamtego regionu, jak i również wierzeń tego społeczeństwa i często zwyczaje też do tego nawiązują. I ta szkoła ma przygotować przyszłych adeptów do posługi w wojsku, do dalszego tworzenia tego wielkiego państwa i utrzymania jego bezpieczeństwa. Tam ma się okazać, czy ona będzie wojownikiem, czy może będzie strategiem, czy może po prostu będzie siedzieć i uzupełniać dokumenty. Dziewczyna musi się wykazać, czy ma odpowiednie umiejętności, żeby stać się wartościowym członkiem armii. Przy okazji udowadniać w sumie, że jest warta tego, żeby zachować się przy życiu, ponieważ okazuje się, że posiada pewne umiejętności, które w normalnych warunkach sprawiłyby, że zginęłaby. Jednak w związku z pewnymi okolicznościami zostaje przyjęta do tej armii, przyjęta do szkoły początkowo. I tak w sumie w pierwszym tomie mamy jej historię właśnie, jak to się uczy, jak być tym wojakiem. Moim zdaniem jeden z najwspanialszych momentów jest taki, kiedy musi nosić codziennie, dzień w dzień, dostaje po prostu świnię. Musi ją nosić na ramionach, w górę, pod pewną górę i zejść tą świnią. I to jest tak fantastyczna scena, ponieważ świnia rośnie. I z dnia na dzień ona się staje coraz cięższa. I to jest tak ciekawy sposób przedstawienia jej treningu. Jak i wszystkie inne aspekty są bardzo ciekawie pokazane, jak są pojedynki przedstawione między tymi postaciami.
A sama nazwa Wojny Makowe, bo z tego opisu, który powiedziałaś, nie zdaje się być bezpośrednią wynikową. To się jakoś rozwija dalej w książkach? Czy...
Tak, Wojny Makowe polegają w sumie na nielegalnych używkach, ponieważ opium robi się z maku.
No tak, jakby były wojny opiumowe w sumie.
Tak, to jest nawiązaniem do tego. Jak już mówiłam, pierwszy tom, bardzo dużo czasu jest poświęcony na szkołę, po prostu jak wygląda ten uniwersytet, powiedzmy. Jednak, jak wiadomo, Wojna Makowa, szybko zaczynają się konflikty zbrojne i ci młodzi ludzie muszą stać się żołnierzami. I głównie właśnie też chodzi o te używki, dostęp do nich, ponieważ one odblokowują w niektórych ludziach pewne tajemnicze umiejętności.
Supermoce przez narkotyki.
Dokładnie. Niektórzy nie potrzebują ich, żeby to odblokować i w sumie taki jest do końca cel. I właśnie też te narkotyki są niebezpieczne, ponieważ ludzie tracą kontrolę nad swoimi mocami. I dlatego właśnie bohaterka musi bardzo uważać, co robi, żeby nie zostać przypadkiem uznana za niebezpieczną i żeby się jej wojsko nie pozbyło.
A samo miejsce akcji w takim razie, bo mówiłaś, że Wojny Makowe to mogą być nawiązaniem do wojen opiumowych, to jest w takim razie osadzone w XIX wieku właśnie, czy bliżej czasy współczesne? Jak to działa?
To jest całkowicie fantastyka, to jest wymyślone cesarstwo. To jest wymyślone po prostu cesarstwo, to jest różnie bardzo nawiązywane momenty, więc ciężko to osadzić współcześnie, ale w drugim tomie szczególnie mamy przykładowo kolonializm. I to jest bardzo ważny wątek i strasznie się dziwiłam, był poprowadzony. Ale to dopiero nadchodzi później, kiedy przybywają ci najeźdźcy i jak się okazuje...
Brytyjczycy?
Można tak powiedzieć.
O nie!
Najgorsze, co się może stać. Bardzo ciekawą, główna postać jest naprawdę niezwykłą moją bohaterką, bo nigdy nie widziałam postaci tak poprowadzonej, ponieważ ona nie jest dobrym człowiekiem. Ona jest naprawdę koszmarna, ona jest potworem, jak ją później się okazuje. I to, jaki wątek został poprowadzony, to jak pokazana jest cała walka o tą władzę. Bo później oczywiście ona stara się, początkowo po prostu stać być żołnierzem. Utrzymać to królestwo, cesarstwo i spełniać swoją powinność. Jednak z czasem, kiedy zdobywa coraz większą moc, to stara się obalić cesarzową albo zdobyć sama tą władzę. I bardzo duży jest konflikt tego właśnie, czym jest ta władza, jak wygląda o nią gra, ile osób się traci w ten sposób, jak inni ludzie to widzą. Bardzo ciekawie jest przedstawiona cała wojna, bo to nie jest taka wojna, że są bohaterowie wspaniałe bitwy, jak często właśnie w fantastykach mamy, tylko tu wojna jest naprawdę tragedią i to jest pokazane z wielu perspektyw. Zarówno jak to wygląda dla bohaterki, jak i innych osób, które nas spotyka, co się dzieje z jej przyjaciółmi ze szkoły w trakcie tej wojny, jak i z samą Rin, która bardzo się zmienia na przestrzeni tych lat, a mimo to cały czas zostaje tą samą osobą.
To smutne.
Ale jakie prawdziwe.
Zaiste.
Dobrze, dziękujemy ci za kolejną książkę. Nie słyszałem o tej serii, szczerze mówiąc. Zdaje się być ciekawa, więc zachęcamy również słuchaczy do sięgnięcia za tą książkę, a my podziękujemy Marcie za kolejną polecajkę w audycji, kolejną książkarce.
Książkajkę.
Amatorze. Neologizmy nie są moją mocną stroną. Za kolejną książkajkę i idziemy teraz niepowstrzymanie w stronę gier.
To the
Granie.
Granie.
Granie?
Oto granie, mój panie. Dzisiaj, spec od gier. Imieniem?
Dawid.
Dawidzie. Oczywiście. O czym dziś nam opowiesz?
Pomimo, że od premiery minęło już prawie miesiąc i pewnie już wszyscy ograli, ale może ktoś się jeszcze zastanawia nad kupnem, to dzisiaj będę mówił o Cyberpunku 2077, a głównie o dodatku Widmo Wolności. I chciałem dzisiaj zachęcić osoby, które jeszcze się zastanawiają nad kupnem i podstawki, i dodatku, że zdecydowanie warto. Szczególnie, że podstawka teraz kosztuje mniej niż 100 zł, a sam dodatek kosztuje 99 zł i to jest moim zdaniem rozbój w biały dzień w pozytywnym tego słowa, tym razem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ za 99 zł dostajemy między 25 a 30 godzin zabawy, co często przy innych produkcjach, które trwają powiedzmy 20 godzin, kosztują 300 zł, to jednak jest cena bardzo dobra.
Co oferuje sam dodatek? To jest dobudowanie do klasycznej historii, czy coś innego?
To jest jak dodatek do Wiedźmina 3. Mamy taki właśnie kazus Wiedźmina 3, gdzie według mnie dodatki są lepsze niż podstawka i sam dodatek dodaje nową dzielnicę, Dogtown, którą mogę określić jako która miała być wybudowana dla elit, ale budowa skończyła się w połowie, więc niektóre budynki są wbudowane. Na przykład mamy duży, piękny hotel dla elit, ale mamy też stadion, który jest wbudowany w połowie i wygląda jak stadion dziesięciolecia, który był w Warszawie.
A sama questy? Rozumiem, że w tej dzielnicy jest jeszcze dobudowanie dodatkowych aktywności.
Tak, jest zupełnie nowa historia, są zupełnie nowi bohaterowie. Mamy historię główną, mamy też do tego aktywności poboczne i mamy zupełnie nową postać Idrisa, która jest grana przez Idrisa Elbę, czyli Solomona Rida, więc znowu mamy gwiazdorską obsadę i według mnie fabuła, szczególnie główny wątek, ale też aktywności poboczne są o wiele lepsze niż dodatku, ponieważ są wiele bardziej różnorodne. Niebo zaczyna się od tego, że...
O wiele lepsze niż w podstawce.
Podstawce. Dobrze, tak. O wiele lepsze niż podstawce, ponieważ już od samego początku mamy za zadanie uratować prezydentkę nowych Stanów Zjednoczonych. Bijemy się z nowymi bossami, którzy są często 20 razy więksi od nas. Mamy misję, bo ogólnie dodatek jest utrzymany jako thriller szpiegowski. Mamy też misję takie jakby snajperskie, gdzie ochraniamy postać, która musi się przemknąć przez linię wroga, a my ją osłaniamy z naszego karabinu snajperskiego, ale mamy też misje horrorowe, ponieważ jeśli ktoś grał w Obcy Izolację, to mamy misję, która jest praktycznie podobna, ponieważ zamiast obcego jest tam robot, przy którym musimy się skradać i który może nas zabić jednym hitem.
Taki paranoiczny typ horroru bardziej niż wyskakujący, bym powiedział.
Tak, 10 razy się przestraszyłem i czekałem czasami po 20 minut w jednym miejscu, żeby on przemknął obok i biegłem przed siebie, bo nie chciałem, żeby mnie zabił.
Dobrze.
To ja może zapytam jako taki trochę amator w kwestii tej gry. Jak mniej więcej wpasowuje się taki dodatek do głównej osi fabularnej? Czy to jest coś w rodzaju takiej rzeczy absolutnie pobocznej, czy ma to jakiś związek z główną fabułą?
Na pewno trzeba przejść konkretny moment w głównej fabule, żeby dodatek się uruchomił. To jest, trzeba przejść około 25 godzin podstawowej gry. Wtedy dzwoni do nas telefon właśnie z misją ratowania prezydentki i możemy albo dalej grać w, robić misję z podstawki, albo możemy przejść właśnie wtedy do dodatku. Osobiście najbardziej polecam grać jednak tuż przed ostatnią misją podstawki, ponieważ miałem taką jedną misję w dodatku, gdzie jeśli nie zrobiło się misji pobocznej w podstawce, to misja poboczna w dodatku źle się kończyła, ponieważ mogliśmy uratować jedną pewną postać w dodatku telefonem do przyjaciela, którego poznaliśmy w podstawce. Więc najlepiej zacząć dodatek tuż przed ostatnią misją z podstawki. Ale jeśli chodzi o historię, to ona jest poboczna, ale dodaje nowe zakończenie do podstawki.
O proszę.
To Krew i Wino i Serce z Kamienia aż tak daleko się nie posuwał chyba w ingerencję w podstawową grę, mam wrażenie.
Nie, tam się tylko chyba były momenty, gdzie pojawiały się postacie z podstawki. A tutaj pojawiają się głównie nowe postaci, chociaż czasami otrzymujemy telefon od postaci z podstawki, ale jednak dodaje nowe zakończenie, które według mnie jest, myślę, że o wiele lepsze niż zakończenia, które otrzymaliśmy na początku.
Czy twórcy planują wydać jeszcze kolejny dodatek do istniejącej gry, czy już na widmie wolności będzie poprzestawane?
Niestety to jest ostatni dodatek i teraz CD Projekt skupia się przede wszystkim na kolejnym Wiedźminie, ale też będzie sequel do Cyberpunka.
O, jest jakieś zamierzenie, na który rok ma być?
Myślę, że najpierw zostanie wydany Wiedźmin 4, więc pewnie myślę, że za rok, dwa lata, więc sequel do Cyberpunka możemy się spodziewać pewnie za 4-5 lat dopiero.
Po prostu w 2077 będzie.
Fiu, fiu, daleka droga.
Ale jeśli ktoś chce zagrać w Cyberpunka, to muszę też uczulić, że to jest bardzo pesymistyczna historia i nie kończy się w niej, nic nie jest czarno-białe w niej i nawet końcowe zakończenie, te nowe końcowe zakończenie bez spoilerów zostawiło mnie z takim, z jednej strony jest to szare zakończenie. Więc musicie się nastawić na czasami płacz.
Zgryzotę.
Płacz, zgryzotę i zgrzytanie zębów. Dobrze, szale zakończenie do Cyberpunka i my niestety też będziemy musieli kończyć powoli naszą audycję. Może nie na szaro, może nie na czarno, ja zakładam, że raczej na wesoło, bo z myślą, że za tydzień startujemy znowu z tym samym, a czy może nie tym samym, ale w tej samej formie. No, a dzisiaj jako prowadzący byli
Nordin Sekar
i Jakub Sopyło, a z nami o grach opowiadał
Dawid Butkiewicz.
Do usłyszenia.
Siemanko.
Treasures are always lost, pleasures and rage come back. I'm watching you. Be careful with your moves tonight. I think the time is right. I think the blood is dried. It cries for more. So what are we waiting for? Wires and chains.
sorrow is lost. Pleasures are long forgotten. Who are you now?
Kolacjuwa.